Teatr Polskiego Radia. Scena dokumentu. Jacek Snopkiewicz. Ballada o schowku.
A kawałek drutu kolczastego to bez sensu. Tu nic nie ma.
Niech pan się nie zraża, na pewno coś znajdziemy dla muzeum. Ten wykrywacz jest za czuły, no.
Mój błąd. Wziąłem wykrywacz impulsowy. Wszystko znajdzie. Ale pan mnie zapewniał jako wójt, że tu jest Eldorado. Nad piecą szukaliśmy VLF MM.
Tak. I co?
Na łąkach w torfowisku znaleźliśmy samochód pancerny z czarnym krzyżem, ale ukradli. Wyrwali w nocy dźwigami, nic nie zostało.
Kurczę. I co, znowu Niemcy?
A, to było ich zamówienie, na bank. Wywieźli jako złom. To jest biznes, a nie historia II wojny. Ale pan to chyba nawet Solidarności nie pamięta, co dopiero wojny.
No nie, ale do dzisiaj ludzie mówią, że tutaj rozbrajał się pułk piechoty we wrześniu. To dużo broni zakopali. Po wojnie coś znajdowali, ale trzymali to w tajemnicy. Taki konkretny ślad to tablica na kapliczce o śmierci pułkownika. Nawet nie wiem, dlaczego nie ma nazwiska. Taki żołnierz nieznany.
Widziałem, jak podjeżdżałem do wsi. Zatarty napis. Zginął z rąk hitlerowskich najeźdźców. Tak pisali w latach 60. po orędziu biskupów o przebaczeniu. Władza chciała dołożyć Niemcom i przypomniała sobie o żołnierzach września. Może nie dali nazwiska, bo zginął pułkownik. Według propagandy oficerowie porzucali żołnierzy i uciekali szosą zaleszczycką.
Dlatego chciałbym wystawić tutaj porządny obelisk. Widziałem w gminie Campinos piękny głaz pod dębem, w nocy oświetlony. Bajka. Wszyscy się zatrzymują, to jest plus dla gminy.
Tak, teren historyczny to plus. Trzeba jednak coś mieć konkretnego, bo historia jest ładna. Polacy atakowali tutaj z powodzeniem 13. Dywizję Pancerną. Generał Kleberg miał dobry plan. Najpierw szedł na Warszawę, a kiedy się poddała, na Dęblin, żeby przejąć składy z bronią i przedzierać się w Góry Świętokrzyskie. Było u Kleberga z 17 tysięcy żołnierzy, którzy w bagna poleskie wycofywali się z całej Rzeczpospolitej.
No właśnie, taką historię chciałbym w gminie pokazać. Ja dobrze rozumiem, że trzeba mieć coś do pokazania. O, tam, ta stara chałupa na końcu wsi. Za lipami, obok kapliczki. Tam jeszcze pójdziemy.
Ja wiem, tu nic nie ma, nawet guzika.
Ja mam przeczucie, bardzo pana proszę. Pójdziemy na pastwisko, podtrzymam drut.
To nie jest dobre miejsce. Tu nic nie mogło się zdarzyć. Pułkownik to miejscowa legenda, nic więcej, żadnego śladu w dokumentach. A ja do muzeum potrzebuję konkretów.
Panowie, zaraz, co tu się dzieje? To moje pole. Ja się nie zgadzam na żadną drogę tutaj, póki żyję. Tak ma być, jak jest. Taka jest moja wola. Co panowie tu robicie?
Dzień dobry, pani Choreszkowa. No, nie będzie tu żadnej drogi, daję słowo.
Nie będzie? A kto obiecywał przed wyborami wodociąg? Pan, panie Oparka. Ale pan naobiecywał i co? Słowo za nic macie. Co się dzieje na tym świecie?
Będzie wodociąg, będzie. Pani Choreszkowa, ten pan jest z muzeum, z Warszawy. Może pani porozmawiać?
Dzień dobry.
Dobry. Pan muzealnik? A niby jakie to te muzeum?
Prawdziwe. Zbieramy pamiątki, relacje świadków z dawnych lat. No wie pani, piękne muzeum regionalne będzie.
Pamiątek z naszej gminy nie może zabraknąć, pani Choreszkowa.
Jak pan muzealnik, to dobrze pan trafił. Bo to jest gospodarstwo przedwojenne. Pamięta II Rzeczpospolitą.
Mówiłem.
Mąż wziął pożyczkę z lasu, wybudował chałupę, stodołę z oborą, na dwie krowy i spichrz. A dzięki wnukom to wszystko stoi do tej pory. Ale ja tu rządzę, nie ma mowy, żeby mnie wzięli do miasta po moim trupie. No, co? To zaproszę pana muzealnika na herbatę. Wójta też, oczywiście. A,
dziękuję.
No, proszę. Siadajcie, panowie, proszę.
Dziękuję.
Herbata malinowa.
Dziękuję.
Dobra jest na wszystko. I na dreszcze, i na chrypkę. A to miód lipowy, według smaku. No co? Ten portret na ścianie to mój mąż nieżyjący. Sołtysem był. Tyle lat, że kolorową fotografię mu w miasteczku zrobili.
A to co? Bitwa pod Grunwaldem?
A to. Obok świętej panienki. Prawdziwa reprodukcja. Jak likwidowali podstawówkę, to przyszedł kierownik z prezentem, podziękował za spotkanie z naszą młodzieżą. Ja lubię młodzież, pod warunkiem, że nie piję na przystanku. A teraz to piją, panie wójcie, a władza nic na to.
No nie, no, mamy sukcesy na odcinku walki z alkoholizmem.
A jakie spotkania miała pani w szkole?
Jakie? Żywą historię miałam. Ja... Przecież pamiętam tę bitwę tutaj, nad Tyśmienicą. Niemcy szli od Łysobyków na Serokomle i Wojcieszków. Aha, mnie to się śni co noc, co noc. Ech, w tej wojnie miliony ludzi ginie. Przez tych Niemców, przez tych diabłów w skórzanych płaszczach, przez te tanki z czarnymi krzyżami. To wielkie nieszczęście było. Ale swoje dostali, o, pod Grunwaldem. I ten obraz to mnie pociesza.
Pani Ryszkowa, niech to pani opowie, jak ten biedak przy kapliczce zginął?
Pułkownik. To był prawdziwy pułkownik polskiego wojska. Pod lasem niemiecki tank spalili, a bili się do ostatniego naboju. Pułkownik umierał z ran pod kapliczką. A przy nim to został tylko jeden podchorąży, taki młody chłopak. Mówił, że z Gniezna. Tak, nie zna, tak. Jeszcze w październiku się bili. O, co się dzieje na tym świecie?
A gdzie się oni bili? Tutaj, przy kapliczce?
No tak, tak. Bili się, wszędzie się bili. Jak co, oni byli udręczeni, umęczeni. Od początku wojny to rozlewało się wojsko jak strumyk i schodziło. A na koniec tu się zeszło, w naszych lasach i bagnach. A bombowce latały, ale bomby wpadały w trzęsawisko, nie wybuchały. Oni to tu do mnie przyszli. Ten podchorąży spał kamieniem. Pół dnia i całą noc. A pułkownik majaczył, śnił. O, tu w pierś był ranny, tutaj, o. A ja podarłam prześcieradło, przemywałam te rany. Ratowałam jak umiała, bo to dzielny człowiek ten pułkownik.
A nie pamięta pani nazwiska albo numeru pułku?
Panie kochany, taka trzęsionka była, zimno, październik. Wszyscy ludzie się bali. Człowiek ranny w pierś, nie mówił nazwiska. Ten podchorąży z Gniezna, tak, to on mówił. To Maciejewski był z Gniezna, tak.
Pani Choryszkowa, no, może pani sobie coś przypomni? A może ma pani jakąś pamiątkę wojenną do muzeum? To by było odkrycie. Cała gmina by o pani mówiła.
Co wiedziałam, to powiedziałam. Ja jestem wiekowa baba. Ja już nie pamiętam szczegółów.
Ale w szkole opowiadała pani.
No, opowiadałam. A tak ogólnie, patriotycznie. Jak Niemcy napadli, jak walczył do ostatniego naboju. No, bo tak było. Nawet za Kobony to mówiłam.
A ten pułkownik to skąd był?
Pułkownik? Dobrze powiem. Choć o tym w szkole to nie mówiłam. Teraz powiem. Pułkownik był ze Lwowa. Walczył o Lwów i nie oddał się w niewolę. Inni to broń oddawali. Tracili wiarę, płakali, a pułkownik nie. Wysoki był taki. Wysoki. Oczy miał niebieskie, a wzrok to taki... Mocny, chociaż udręczony, był ranny.
O oficerki miał błyszczące, takie wyczyszczone na glans. Tu, na tamtej ławie rozkładanej leżał. A munduru nie pozwolił zdjąć. A ja miałam dla niego marynarkę po dziadku, żeby tak po cywilnemu ubrany szedł do rumuńskiej granicy. Boże, czemu on nie zdjął munduru?
Semper Fidelis Rzeczypospolitej. Broniliśmy miasta przed Niemcami po 10 dniach. Przyszli Sowieci od strony wschodniej, od Winnik. Zamknęli drogę do granicy i do składów amunicji w Chołosku. 10 dni niemiecka piechota i czołgi wdzierały się do Lwowa. Dochodzili do kościoła świętej Anny. Próbowali zająć Kortumową górę. Widok krwi i śmierci żołnierz wytrzymuje. Szliśmy w bój na białą broń, ale trzeba mieć wiarę, żeby przetrzymać ciężki ogień artylerii i wycie sztukasów bombardujących miasto. Przetrzymać atak czołgów idących z łoskotem po bruku ulic. Broniło się całe miasto. Wojsko, policja, bataliony obrony narodowej, harcerze z butelkami, z benzyną. Czekaliśmy na odsiecz, na walną bitwę, bo nie może być wojny bez rozstrzygającej bitwy. Odsiecz z Małopolski nie przyszła. Konała w lasach brzuchowickich. Z całej armii przedarło się 17 żołnierzy. Niemcy chcą zwycięstwa. Wzywają do kapitulacji, a przed rogatką łyczakowską stoją już masy pancerne Sowietów i gromady żołdactwa. Ich odziani, twarze kanciaste, zawzięte, dzikie, wystrzępione szynele, czerwone gwiazdy na spiczastych czapkach, karabiny z pikami, kociołki do gotowania. Machorka dziegdź do butów. Zjełczała słonina. Zapach Rosji czerwonej. Wrażenie okropne. Jacyś inni ludzie przyszli tu do nas pod Lwów. Po co? Przyszli my bić Niemców. Będziemy razem wojowali. Mówi taki bajec. Nie ma cywilnej odwagi powiedzieć wprost, że przyszli jako wrogowie, jako najeźdźcy, sojusznicy Hitlera. Sam nie wie, że to kłamstwo go zawstydza. Zbliża się tragiczny koniec. Nie dziś, to jutro wejdzie ktoś do miasta, ale kto? Bolszewicy czy Niemcy? Niemcy czy bolszewicy? I zapada bolesna decyzja. Nie skapitulujemy przed Niemcami, bo jesteśmy z nimi w stanie wojny. Oddamy miasto Słowianom. Nie kapitulujemy. Tak jest w ostatnim rozkazie. Ratujemy miasto przed zupełnym zniszczeniem. Ustępujemy Lwów wojskom Sowietów, z którymi nie walczyliśmy, z którymi walczyć nam nie kazano. Dwie drogi bez wyjścia. Niewola u Niemców czy niewola u Sowietów? Nie. Honor nie pozwala się poddać. Przedzierałem się nocami na północ, na Wielką Niedźwiedzicę, w stronę bagien Polesia. Wszędzie bandy komunistyczne, milicja, cywile z karabinami, polowanie na polskich oficerów. Żołnierze, którzy się nie poddali, opowiadali: Sowieci nie dotrzymali żadnych warunków. Złamali słowo. Rozstrzeliwali policjantów, harcerzy. Wyprowadzali kolumny oficerów nie wiadomo gdzie, w jakim celu. Nie. ta okupacja nie potrwa długo. Coś się stanie. Zjawią się jakieś siły, przyjdzie jakaś moc, przywróci niepodległość. Przyjdzie, proszę pani, jakaś moc.
Oj, ta moc przyszła. Ale tak późno, tak późno. Dlatego o Lwowie mówić nie mogłam. Boże, Boże, co się dzieje na tym świecie?
No nie, historia musi być prawdziwa. Wrzesień bez wojny polsko-sowieckiej to jest niepełna wersja.
Ta wojna była przemilczana przez tyle lat.
No a Niemcy, no. No to była wojna z Niemcami i o tej wojnie dawałam wspomnienia. A ile ja razy do tej szkoły chodziłam, rok w rok. Jeszcze stary Mierczewski był kierownikiem. On mi podpowiedział, żeby o Lwowie to nie mówić. Bo nie ma o tym słowa w podręcznikach, no to nie mówiłam. A co ja, o co ja? O, ja mądrzejsza od książki miałam być? To samo mój mąż, nieżyjący, to też nie mówił. No, jak nie piszą, to nie judzić. O Niemcach to wszystko powiedziałam. I mąż jako sołtys piękną tablicę z lastryka wymurował.
Ale jako sołtys swoje wiedział.
Wszyscy wiedzieli. Może nie wszystko, ale wiedzieli. Ale żeby z tym wychodzić? Nic by tu nie było. Zacofana wieś bez światła, ani mleczarni, ani mostu, ani GS-u, ani skupu ziół. Nic by nie było. A mąż nieżyjący to wszystko wyprosił. A panowie to myślą, że ta tablica z lastryka to sama przyszła? Tak sobie przyszła do wsi, tak? Ile on się nachodził, nauzgadniał. O, i zgodę dostał. Panowie, co tu się działo?
Wielu ludzi czuło się związanych jakąś tajemnicą, zwłaszcza tutaj, gdzie było podziemie niepodległościowe.
Dom szlachetny?
Słucham?
Nie. Nic.
A co z tym podchorążym się stało?
Ten podchorąży? Mm-hmm. Z Gniezna, tak? Mm-hmm. To on to przeżył. Przeżył swoje, cudem ocalał i przedarł się tutaj. Tydzień po wojnie miał to wrócić, ale nie wrócił.
Wrócić?
No. Na Stryszku się przechował. Niech pan patrzy, tam jest wejście. Niewidoczne. W paździerzach leżał, ani razu nie zakasłał. Taki miał charakter.
To była wielka bitwa na obu brzegach Bzury. Był zapał i wiara. Masy wojska, artyleria, tabory, tankietki. Miałem czołgi w celowniku pod Brochowem. Wpadały pod ogień baterii 75 i płonęły. Zapach korbytu, dym bitewny, trans i pot żołnierski. Biliśmy kartaczami w piechotę jak diabli. Były dwie armie cofające się, Poznań i Pomorze. Niemcy parli na Warszawę i wtedy nasze wojsko zrobiło zwrot zaczepny, uderzyło w lewe skrzydło, przeszło do natarcia. Czuło się to drgnięcie wielkiej masy i miękkość wroga. Odbiliśmy Sochaczew. Niemcy musieli cofnąć spod Warszawy pancerne dywizje.
Boże mój!
A potem zaczęła się klęska. Nieodwracalna na przeprawach przez Bzurę nad Wisłą. Tabory zalewały drogi. Nasz sześciokonny zaprzęg nie miał szans ani w ucieczce przed czołgami, ani przed lotnictwem. Tabory nas gubiły. Przelewały się z miejsca na miejsce. Baterie grzęzły w tej plątaninie. A potem przyszło najgorsze. Dywizje niemieckich czołgów po obu stronach Bzury zgniatały wszystko. Wydawało się, że ratunek jest w laskach, w zagajnikach. Ale to był cel dla tych z góry. Cały dzień
setki i setki bombardowań. Nie było łączności, dowódców. Każdy na własną rękę przedzierał się do Wisły, na Modlin.
Jezus Maria.
Wczesny świt, dziwna cisza, ustał nawet ogień nękający artylerii. Idę w takiej mgle nadrzecznej wałem wiślanym. Szukam jakiejś przeprawy, łodzi i widzę między wałem a rzeką na główkach zwikliny setki ciał żołnierskich. Poskręcanych, rozstrzelanych wśród nich cywile. Ktoś się poruszył. Młody chłopak, pokrwawiony, oszołomiony, patrzy na mnie i mówi: Wojsko Polskie. A ja sam jestem, z karabinem, bez nabojów. Uciekajmy, mówi, za Wisłę, do Czerwińska, Niemcy wrócą. Jezu, co tu się stało, pytam. Jakieś kobiety ze wsi już idą, szukają swoich. Jeden płacze, a żołnierze leżą, obojętni na wszystko. Kobiety dotykają mojego munduru. Proszą, żebym poszedł sobie, bo Niemcy wrócą i mnie zabiją. Przecież jestem Wojsko Polskie. Mówię, Jezu, co tu się stało? Żołnierze bronili się na wałach wiślanych, na główkach. To Niemcy całą wieś popędzili motocyklami przed sobą. Najeżdżali na nich. Powstał krzyk straszny. Wojsko się poddało, stanęli z cywilami jak do raportu. Podjechały czołgi, obniżyli KM na wysokość piersi. Krew bryzgała z strzępy ciał, a oni wpadali do Wisły, topili się, płynęli do brzegu. Połowa batalionu tu leży, połowa wsi.
Panienko Najświętsza, zmiłuj się.
Przeprawiamy się z chłopakiem na drugi brzeg. Biją poranne dzwony w klasztorze czerwińskim. Brat salezjanin podaje nam wodę źródlaną. Módlcie się, synowie tej ziemi. Wspominajcie naszych przodków, to siły wam wrócą. Prowadzi do kruchty z ciosów stawianej z granitu polnego. Tu Jagiełło się modlił w drodze na Grunwald. Na tych kolumnach rycerstwo miecze ostrzyło. To nasza historia. Nasza siła.
Zapamiętałam słowo w słowo i tak powtarzałam słowo w słowo, bo to była wojna z Niemcami i tutaj skończyła się honorowo.
Ostatni rozkaz generała Kleberga datowany jest na 5 października i to jest faktyczny koniec wojny polskiej. Rozkaz przez lata cenzurowany, bez słowa o bolszewikach. Warszawa padła, nim doszliśmy, pamięta pani?
Nie przelewać krwi nadaremnie, która jeszcze przydać się może. Wiem, że staniecie, kiedy będzie potrzeba.
Ale pani ma pamięć, pani Choroszkowa.
A mam, mam.
A pamięta pani, kiedy oni tu przyszli?
Po bitwie. Po bitwie. To październik, był chłód w nocy. Paliłam na kominie.
Nie, ale po tej bitwie tu weszli Sowieci. Niemcy poszli daleko za Bug, a umowa Hitlera ze Stalinem była granica na Wiśle. Pod koniec września zmienili ją na linię Bugu. Więc Niemcy wycofywali się na przykład spod Lwowa, a Sowieci z Lublina na nową granicę. Przez kilka dni nie było wiadomo, gdzie kto jest, przecież to masy wojska. Ale tutaj po piątym przechodzili Sowieci. Może pani sobie przypomni, pani Choroszkowa?
No prosimy. Może pani sobie coś przypomni.
Dom szlachetny.
Słucham?
No, tak, drzewa będziemy sadzić. No, dęby szlachetne też.
Na razie to wycinacie wszystko przy drodze. Stare topole wycięliście za mostem.
Pani Choroszkowa, proszę panią.
Jak Polak z Polakiem.
No dobrze. Tyle czasu... I nareszcie coś się dzieje. Była pamiątka po podchorążym. Mąż ją schował w puszce i zakopał w ogródku, bo nie chciał oddać w tamtych czasach. Wiecie panowie, jak to było? Spółdzielnie zakładali, a myśmy nie chcieli. Jak zwoływali zebranie, to biły dzwony w kościele i ludzie szli na mszę świętą. I ta cała ich agitacja to na nic. A jak bracia Gołębiowie się zapisali, to zaraz poszli pić. I po pijanemu opowiadali, że zapisali się dla takiego picu. Więc ich aresztowali za wrogą propagandę. Oj, i przy aresztowaniu to milicjanci pobili ich tak, że... A... To myśmy milczeli. No bo co tu chłopu mogą zrobić, kiedy milczy i swoje robi na gospodarce? Swojej. A gdzie ta puszka jest, to ja nie wiem. Szukałam jej nadaremnie. W ogródku, za spichlerzem kopałam i nie ma, nigdzie nie ma.
Musi coś być, no.
Nie, to jakaś drobnica. Ale kto wie, no, kopiemy. No. O, to tu coś mamy, czekaj. Płytko leży.
O, pika jak w szpitalu. To serce ziemi pika.
Łyżeczka. To pani?
Jezus Maria. Łyżeczka ze dworu. Chwyciłam na pamiątkę. Jak dwór się palił i zgubiłam w nocy. Pewnie srebrna.
Piękna. Tylko trzeba wyczyścić.
Zabytek?
Nie. To własność pani Choroszkowej.
Oczywiście, że moja. A wójt to zaraz by konfiskował. No, za późno pan się urodził, panie wójcie.
Można zajrzeć do spichlerza?
A no można. Szukajcie, gdzie chcecie. Spichlerz jest na kołki zrobiony, bez jednego gwoździa. A czym to wyczyszczę taką łyżeczkę?
Szkolną kredą.
Ja to spróbuję proszkiem do prania. I panów zapraszam na wino porzeczkowe.
Za dużo żelastwa. Nic nie trafimy.
A może pan pod krokwie zajrzy tym aparatem? Jeśli nie ma gwoździ, to może... Jakaś broń po podziemiu zapika.
W leśnym bunkrze się ukrywali do 51.
Ja cię kręcę. To był opór.
Ale i pacyfikacje były. Coś jest.
Baba?
Coś jest. Za krokwią.
Tak, to ta puszka. Męża po landrynkach poznaje. Jakbyście panowie to znaleźli, to proszę otwierać.
Coś jest w środku zawinięte w papierach. No, zobaczymy, co tam jest. O, to stary papier. Gwoździe od sztandaru. Ale jak świetnie zachowane. O, i z wyrytymi nazwiskami. Prezydent, marszałek, burmistrz, komendant straży, biskup.
9.
No.
12 gwoździ. Ale skarb. Pani Choreszkowa, złocę panią. Będzie nagroda.
No, wreszcie przejrzał pan na oczy.
Muszę ustalić, jaki to pułk. To chyba będzie 35.
No, niech pan powtórzy. Słucham.
Może 36. pułk artylerii. Czy przekaże pani znalezisko do muzeum?
A, tak, ja to przekazuję, ale za pokwitowaniem.
A co to za papier?
Ostrożnie, niech pan pokaże. Ulotki. Zaraz. Żołnierze, ministry, generałowie schwycili nagrabione im złoto i tchórzliwie uciekli, pozostawiając armię i cały lud polski na wolę losu. Bijcie oficerów i generałów.
To ruskie ulotki.
Pędźcie ich z waszej ziemi. Przechodźcie śmiało do waszych braci po klasu, do Armii Czerwonej. Rzucajcie broń. Wam zabezpieczona swoboda i szczęśliwe życie. To sowiecka ulotka. A więc Sowieci tu byli.
Niech pani potwierdzi, pani Choryszkowa, przy świadku. Byli tutaj, czy nie?
No Jezu, byli. Byli, tak byli. W tej izbie byli. Ale Niemcy też byli. No Jezu, co ja teraz powiem? Pod Chorążegą na strych do schowka schowałam. A pułkownik raniony na ławie leżał, dyrkami okryty. A ja to całe się trzęsłam od tego huku za ogłę, od tego wszystkiego.
Oficjora u siebie trzymacie wy, paliaczki, klasowo niewyrobione. My waszego orla sztykam probili, jak guzia skubali. Oficjor, ja b twoją mać.
Panie,
sadzi!
Panie wojskowy, on ranny, majaczy.
Małci, duraczka. Dawaj kartoszku, słoniny na rży. I smatry, jak Krasna Armia kuszaje. No, uchodzi. No, jeda wkusna ja. A wy kto?
Jestem oficerem Wojska Polskiego.
No, wiżo. Pułkownik. Szarża wysoka ja. Epaliety dawaj.
Jakim prawem?
Ty już w nasz plen popał, a nie trafiejny ja.
To niezgodne z prawem międzynarodowym. Nie wypowiedzieli się wojny.
Na co sowieckiej Rosji wojna? Bierią, co zagrabiona. Наших людей и нашу землю. Но почему вы сами границы не отворили? Почему вы нашей помощи не приняли, а?
Польска никогда не будет большевицкая.
Вы поляки, такие гордые паны. А вот польские солдаты от германцев убегают и нам сдаются. Почему? Они знают, что советская Россия справедливая. И знают, что у нас железный кулак, у нас сила. Вы, полковник, скажите, вы вели бой с германцами. Ну вот, говорите, какая она, эта германская пехота.
На тарче нашей пехоты не вытшмевала. Żołnierz młody, słabo wyszkolony, walce na bagnety tchórzliwe.
Da. A germańskie tanki mogą następować? Znaczy, atakować?
Mogą. Jak się podpali budynki i oświetli pozycję, to nie ma różnicy. Dzień czy noc.
A wy tanki palili?
Niemcy uderzali dywizjami. Niemiecka dywizja pancerna ma 300 czołgów. To nowa taktyka, ale za ciasno nacierali bez odstępów. To paliliśmy niemieckie czołgi.
Panie wojskowy, on przytomność traci.
Marcin.
Polska będzie bez Sowietów. Będzie wolna, jak nie dziś, to jutro, ale będzie. Może za pół wieku, ale będzie.
Brydit, polski pan. Wy tankistów ubiwali. Palili naszych тоже. Na bojców naszych наступали. Вот и дождались. И обважу мать, палечки. Чего?
Товарищ комиссар, германский лейтенант к вам. С письмом от командира 13-й дивизии генерала Отто.
Давай его сюда.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ich melde mich, Oberleutnant Weiß. Grüße von General von Otto. Hier ist ein Brief mit der Einladung zum Treffen.
Порядки. Согласно с договором, скажите генералу, что мы идем навстречу.
Jawohl. Gestatten Sie mir, sich abzumelden. Das Vidania.
Auf Wiedersehen. Ну, полковник, вы были свидетелем исторической встречи. Германцы танцуют вокруг нас, как лакеи. Ну, нам пора. А тебе, офицерская мелочь, и одной пули жалко. Ты, сволочь, как собака сюда подохнешь, но не забудешь, что Красная Армия непобедимая.
Ojczyzna, wolną pobłogosła. Panie, w imię Ojca i Syna.
Pod chorążym zanieśliśmy pułkownika pod kapliczkę. Stamtąd go w południe zabrali martwego, okrytego całunem z prześcieradła. Pod chorąży przebrał się w proste ubranie. Stary płaszcz dostał i powiedział, że pójdzie do granicy rumuńskiej, poszuka naszego wojska i bić się będzie. O, śpieszno mu było na spotkanie nowego losu. Ale los niepewny był. Wszędzie żołdacy, Sowieci, Niemcy. Okrutni jedni i drudzy. I wtedy oddał mi na przechowanie te gwoździe w sztandar zawinięte. O Boże. Ja powiedziałam mu, sztandarze? Dom szlachetny?
Gdzie jest sztandar?
Co to znaczy, pani Choroszkowa, dom szlachetny?
Dom szlachetny. Niech pan szybko wymieni nazwę pułku, już pan raz powiedział. Ale nie tak jak trzeba. No, no, tego pułku od gwoździ na drzewcu.
36.
Nie, ten wcześniej mówię, no.
35.
Mocno, zdecydowanie jak żołnierz, niech pan powie.
35.
Dąb szlachetny. Boże mój kochany, Boże. Hasło 35. Odzew dąb szlachetny. Zgadza się. Po tylu latach. Panowie kochani. No to... No to teraz to wino porzeczkowe.
Co się dzieje?
Co się dzieje? Co się dzieje? To się miało dziać. Pod chorążym nie powierzył gwoździe i sztandar, które pułkownik przechować mu rozkazał. Powierzył jak chorążemu, żeby nie dostał się wrogowi, jak w niewolę pójdzie. Ten skarb można wydać w wolnej Polsce, jak hasło się zgodzi i odzew się zgodzi. No i zgodził się.
Ma pani sztandar pułkowy?
A mam.
I gdzie on jest?
A w koszu. Na bielizny. O tam, przy ławie. O, proszę. Proszę. Doczekałam. Rozwijam.
O kurczę, blade.
Sztandar.
Piękny jest.
Sztandar
pułku. W naszej gminie odnaleziony.
Prawdziwy sztandar polskiego września.
O, panowie, ile z tym mieliśmy zachodu. Jak mąż nieżyjący z mobilizacji nieudanej wrócił, to ukryliśmy sztandar w konwi od mleka i wieczorem zakopaliśmy w ogródku. Stąd te moje sny się wzięły, że wróg przekopuje ziemię. Ale ziemia to gryzie żelazo. Bańkę zmienialiśmy 3 razy. Nocami sztandar wietrzyliśmy, aż stawał się suchy jak żyto. No, no dlatego się wilgoci nie poddał. A kiedy wojna się skończyła, sztandar wykopaliśmy na amen. Czysty był, nie miał żadnej plamki. Ale wypłowiał tak jakby od słońca. Mąż, nieżyjący, schował puszkę z gwoździami i dla konspiracji. Nie powiedział mi, gdzie schował. A ja sztandar
w koszu schowałam. Też w konspiracji i nie powiedziałam gdzie. W koszu, żeby suche powietrze przez dziurki przechodziło i zabierało wilgoć. Mhm. No i latami tak się wietrzył. I tak czekałam rok za rokiem, aż ktoś przyjdzie i hasło powie. Bo hasło to było jak przysięga, a przysięgi nie wolno złamać. No i panowie przyszli. Czułam od początku, że coś się dzisiaj zdarzyć musi. I zdarzyło się. No, wypijmy za ten dzień. Za pamięć pułkownika i za zdrowie podchorążego. Bo on gdzieś na świecie żyć musi. Musi żyć.
To wielki honor, pani Choroszkowa. Dziękuję pani. Całe muzeum pani dziękuję.
Nagrody to ja nie potrzebuję. Łyżeczkę mam srebrną. Ale na kapliczce musi być nowa tablica.
Będzie. Przysięgam.
No.
Tę tablicę funduje społeczność naszej gminy i Muzeum Regionalne. Napis wykuty w granicie mówi, że tutaj poległ w obronie Polski pułkownik z 35. Pułku Artylerii. Walczył z niemieckim Wehrmachtem i z Armią Czerwoną. Zginął w walce 6 października 1939 roku. Ojczyzna cię pamięta. Panią Katarzynę Choreszkową, która przechowała sztandar pułku, proszę o odsłonięcie tablicy. Proszę, proszę gościa honorowego.
Pani Choreszkowa, pięknie pani dziękuję. Niech pani spojrzy, ile kamer przyjechało, to jest sukces dla całej gminy.
No to ja już sobie pójdę. Tak się wzruszyłam. Dziękuję, panie wójcie. Porządny z pana wójta.
No nie. Na festyn zapraszamy. No takie udane święto. Bez pani Choreszkowej. No ja serdecznie zapraszam. No, pani Choreszkowa. No, nareszcie coś się dzieje.
Nie. Dziękuję. Ja mam jeszcze swoje sprawy. Panie pułkowniku, co się dzieje? Co pan zrobił? Pan do siebie strzelił, dlaczego? Boże kochany, co się dzieje? Honor ważniejszy od ojczyzny. Życie jest najważniejsze. Polska zawsze była i będzie. Po co ta śmierć? Po co? Boże, on nie żyje. Nie. Pan się nie zabił. To oni pana zabili, polskiego żołnierza. No jeźdźcy, tchórze, zdrajcy, szukajcy. Niech was ziemia pochłonie, czerwone hołoto. A ty wytrwałeś do końca, oficerze. Walczyłeś do końca. Pułkowniku drogi. Panienko moja, daruj mi wszystkie grzechy moje. Wybacz moje zapomnienie. Nie odwracaj się. Spójrz na mnie po tym oczyszczeniu. Powiedziałam prawie wszystko. Oddałam gwoździe i sztandar. Uwierz mi, najświętsza panienko, że więcej już nie mogę zrobić. O Boże, a co się dzieje? Przysięgam.
że nie mogę powiedzieć więcej. Przez szacunek dla pułkownika, dla honoru żołnierza, dla pamięci tej bitwy. Przysięgam, panienku, na polską jesień, na pola zaorane, na dymy z kartofliska, na kapliczkę odnowioną i na dom szlachetny. Na wszystko, co nas od wieków otacza na tej ziemi. Na wszystko. Dziękuję ci, panienko, za twoją dobroć i zrozumienie. Dziękuję. Ojcu i Synu Ducha Świętego. Na wieki wieków. Amen.
Było to słuchowisko Jacka Snopkiewicza pod tytułem Ballada o Schowku. Wystąpili Katarzyna Łaniewska, Mariusz Benoit, Andrzej Ferenc, Janusz Rafał Nowicki, Sławomir Pacek, Andrzej Piszczatowski i Aleksander Trąbczyński. Opracowanie muzyczne Mariana Szałkowskiego. Realizacja akustyczna Marii Olszewskiej. Reżyseria Andrzeja Piszczatowskiego.